45,5 miliona. Tak, podaję dokładną liczbę, nie pomyliłam się. Jest to stan na dzień 7 lipca 2022 roku. Prawdopodobnie, gdy będziecie słuchać tego odcinka, liczba wzrośnie. No i pewnie będzie wzrastać cały czas. Nie wiem o ile, bo nie wiem, czy wciąż jeszcze, jak to się mówi, będzie trendować. Okropne słowo, tak swoją drogą. Na razie obserwuję ten wzrost. Taki umiarkowany, ale jednak. O czym mówię? No niestety nie o swoim koncie bankowym ani instagramowym, a o liczbie hashtagów na TikToku brzmiących Clinique Black Honey. Cóż to takiego? To nazwa konkretnego koloru szminki marki Clinique. Black Honey. Powstała na początku lat 70. Jest połączeniem nawilżającego sztyftu z delikatnie koloryzującą pomadką. I kolor wyjściowy jest bardzo ciemny, jak sok z czarnej porzeczki. W praktyce można ją nakładać warstwami, uzyskując efekt dyskretnego podkreślenia naturalnego koloru ust lub jak nałożymy więcej warstw, taki mocniejszy. Wciąż jednak bardziej naturalnie różowy, owocowy niż prawie czarny, co wynikałoby z doznań wizualnych, tych pierwszych, pierwotnych, kiedy spoglądamy w środek. Sama dowiaduję się o tej szmince z papierowego magazynu, ponieważ na TikToku bywam na tyle sporadycznie, by nie łapać się na różnorakie mody. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo raczej myślę, że nie łapię się bezpośrednio z TikToka, ale mody i tak do mnie docierają, jak i do Was, tylko nie jesteśmy tego do końca świadome. Ale skąd się dowiedziałam? Z brytyjskiego Elle. Tu redaktorki miały za zadanie zbadać hity TikToka, co zrobiły z taką charakterystyczną dla Brytyjczyków żartobliwą lekkością. Troszkę tam było humoru, troszkę delikatnej złośliwości. No bo wiecie, hity TikToka, hity Instagrama, hity blogerek. To trochę budzi taką lekką ironię, ale też chciałabym powiedzieć, że ma swoją wspólną, ujednoliconą nazwę. Etymologia tej nazwy jest dosyć smętna, zwłaszcza w tych czasach. No cóż poradzić, chodzi o viral. A viral, wiralowy, te słowa wzięły swój początek w wirusie, który, jak wiemy, aż za dobrze charakteryzuje się błyskawicznym rozprzestrzenianiem się. Do niedawna te słowa były używane tylko w odniesieniu do fizycznych zakażeń, ale internet i media społecznościowe zrobiły swoje, bo dziś viral to już jest nie tylko nawet anglojęzyczny przymiotnik, to można by przetłumaczyć jako wirusowy, zaraźliwy, lecz też rzeczownik. Viral. Także polski. Ja myślę, że za jakiś czas trafi do słownika jako pełnoprawne polskie słowo. Nie widzę innej opcji. Język wciąż się zmienia, wciąż się rozwija. Nie ma co tutaj się na niego obrażać. Myślę, że viral, no nie wiem, myślę, że za 10 lat będziemy sobie w ogóle używać tego słowa, pisać viral przez W, nawet nie przez V. Zresztą ja w ogóle już piszę przez W. Uparcie, jako spolszczoną wersję. Ale wróćmy do viralu, bo co to jest? No, myślę, że przede wszystkim znamy go z obrazków, z memów, takich różnych śmiesznych historii, które są podawane z rąk do rąk, czy z oczu do oczu. W pewnym momencie już tylko mamy ochotę napisać, tak, dzięki, już to widziałam. Wiralowe mogą być też filmy, tu wspomnę taki antyczny w przełożeniu na internetowy kalendarz film z forfiterem. Kto nie wie, o czym mówię, ten jest albo szczęśliwy, albo już zapadł na sklerozę. Taka lekka, smutna złośliwość. Albo mogą być piosenki wiralowe, bo weźmy sobie tutaj Running Up That Hill, Kate Bush, czyli ostatni hit mediów społecznościowych. On wynika z serialu Stranger Things, tam dosyć mocno odegrał rolę, lecz już żyje sobie własnym życiem, bez względu na to, czy pasuje do filmiku, czy nie. No też jeszcze jedna sprawa, że jak coś jest wiralowe, zwłaszcza jeśli jest wiralowa muzyka w mediach społecznościowych, to też możemy mieć dzięki niej większe zasięgi, a jak wiadomo, to po prostu w ogóle po to żyjemy. Tak, ja chyba muszę być taka lekko złośliwa dzisiaj, czy w ogóle. Ale to myślę, że to jest taka nieszkodliwa złośliwość, nikomu krzywdy ona nie zrobi, a może da nam troszkę dystansu do tej dziwnej internetowej rzeczywistości. Ale ja bym chciała dzisiaj bardziej o wiralu w modzie i w stylu życia poopowiadać, bo w ostatnich latach obserwujemy te wirale, no chociażby, nie wiem, tak w stylu życia, czy w otoczeniu takim wiralem, meblem wiralowym było choćby lustro Ultra Fragola, które opanowało konta influencerek na całym świecie, choć odbicie w tym lustrze się nie różni od tego w lustrze z Ikei. Ależ złośliwa jestem. Ultra Fragola, nie wypowiem tego. Ultra Fragola to jednak, to jest cała opowieść, bo owszem, ono jest bardzo fotogeniczne, to jest takie, jakbyście jakoś przegapili albo nie kojarzyli, że to właśnie to jest takie lustro w ramie falistej, podświetlonej na różowo. I jeszcze w dodatku ono jest z designerską historią w tle, czyli mówiąc brzydko, ze storytellingiem. Ono zostało zaprojektowane przez Ettore Sottsasa w 1970 roku. Jest połączeniem lustra i lampy. Kształt został podobno zainspirowany falowanymi kobiecymi włosami, aczkolwiek ja trafiłam też na zgoła inne skojarzenie, a mianowicie z waginą. Dosyć swobodne, muszę przyznać, acz argumentem może być pewien wazon, też skądinąd wiralowy, też autorstwa Sottsasa zresztą. On powstał 3 lata po lustrze. Mówię o Shiva Vase, to takie różowe cudo w kształcie penisa. Czego by projekty nie przedstawiały, splotem różnych zdarzeń i zbiegów okoliczności stały się przedmiotami pożądania. Do tego stopnia, że na realizację tego projektu lustra trzeba czekać chyba parę miesięcy. Jeśli mnie pamięć nie myli, to około 2-3 miesiące chyba się czekało, przynajmniej jak sprawdzałam to jakiś czas temu. A cena wcale nie pomaga, szczerze mówiąc, bo to tak koło 8 tysięcy euro. I też na przykład tutaj od razu jakoś do tego lustra mi dopasowuje się taka kanapa Togo z marki Linie Rozet. Jezu, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Michel Ducaroy zaprojektował tę kanapę. Też na pewno ją znacie. To jest taka pomarszczona kanapa, ona jest, no w ogóle powstała jako żart, żart z sofy. Natomiast się stała bardzo popularna w latach 70. No a teraz w drugiej dekadzie XXI wieku kanapa rozpoczęła swoją drugą młodość. Dlaczego? Tutaj jest wina lub zasługa mediów społecznościowych oraz społecznych aspiracji. Ktoś kiedyś musiał ją pokazać jako pierwszy w tych nowych czasach, no i wywołać lawinę inspiracji. Szukając odpowiedzi o początek wirali, trafiłam na artykuł What Makes Things on the Internet Go Viral autorstwa Chrisa Offera. Co zatem decyduje, by wiral stał się wiralem? Według pana Offera emocje, emocje i jeszcze raz emocje, co oznacza, że rzecz wcale nie musi być doskonała, nawet wcale nie musi być dobrej jakości, by rozprzestrzeniła się jak, no użyję tego słowa, wirus. Zresztą wiemy, że nie musi być dobrej jakości, bo wiemy, co nagle staje się wiralowe czasami. Wystarczy, że ta rzecz obudzi nasze uczucia, coś w nas poruszy, złoży jakąś obietnicę, może dzięki niej się zbliżymy do świata, o którym marzymy. Nawet jeśli to jest świat z Instagrama, który nie istnieje, jest taki podkolorowany, no mam nadzieję, że to wszyscy już doskonale wiemy, no ale może taki świat budzi tęsknotę, a może po prostu byśmy coś takiego chcieli mieć ładnego, co nas zbliży do tych wszystkich pięknych kont, które obserwujemy, a może na przykład tęsknimy za dzieciństwem, bo niektórzy mieli całkiem miłe dzieciństwo, podobno. I no wiecie, no z tej tęsknoty za dzieciństwem, czy za czasami szkolnymi, czy licealnymi, no to jest cała popularność nostalgii, prawda? I to nie tylko wśród milenialsów, którzy brzmią czasami już jak swoi dziadkowie. I tutaj ja się mogę też postawić nawet może na czele tej grupy, bo ja często tak mówię, jak już bym miała 80 lat, a nie 40 parę. No ale wiecie, cały czas powtarzam, pamiętam jakie to było modne, pamiętam jakieś smaki z dzieciństwa, fasony z liceum, kolory ze studiów, no każdy ma jakiś taki miły czas, do którego lubi wracać, ja też mam takie czasy, do których lubię wracać, no i też gdzieś mnie takie różne rzeczy wiralowe dotykają, bo najróżniejsze produkty noszą w sobie jakąś taką moc przenoszenia nas w dosyć konkretne fragmenty życia, to też tutaj bardzo mocno muzyka działa. Ale to chyba jest temat na inny odcinek. Ja bym jeszcze do tych emocji autora dodała iluzję, bo mało kto się przyzna, że chciałby mieszkać jak obserwowana influencerka, budząca jednocześnie i podziw, i zazdrość. Ale gdy się pojawia taka możliwość, żeby się do tej iluzji przybliżyć, choćby w postaci wazonu czy świeczki w odpowiednich kolorach, to zaskakująca liczba osób z tej iluzji korzysta, czy z tego przybliżenia się do iluzji. No, viral to oczywiście podawanie dalej, czyli brzydkie słowo, szerowanie. Czasem szerujemy czyjeś zdjęcie ku inspiracji, ale czasem szerujemy sam produkt, który kupiłyśmy i chcemy wreszcie należeć do grupy, która tak się nim zachwycała. No ja wiem, to jest domorosła psychologia, kończę z tym wątkiem i wracam do szminki, o której było na początku, bo przeczytałam artykuł o hitach TikToka i wystarczył sam opis, bym zapragnęła spróbować. Pierwszy kierunek – internet. Najpierw obejrzałam efekty jej działania na zdjęciach i filmikach. Tam właśnie odkryłam, że naprawdę jest hitem TikToka. Potem zaczęłam szukać produktów w sklepach internetowych i to wcale proste nie było, bo wielu z nich trzeba było się na szminkę zapisać, ponieważ była wyprzedana. I znalazłam ją stacjonarnie w jednym z salonów marki Clinique. Tu może otworzę nawias, bo chciałabym zaznaczyć, że ten podcast nie jest reklamą marki Clinique i nie powstał we współpracy z nią, zupełnie nie. Co więcej, marka Clinique nie jest do końca jasne, jak to jest z cruelty free, ponieważ na blogu Logical Harmony ona nie jest na tej liście najlepszych kosmetyków, gdzie wszystko jest jasne, ale też tutaj nie chcę oczerniać marki, ale po prostu tym bardziej nie podjęłabym współpracy z marką, która nie ma jasno tutaj ustalonych tych zasad odnośnie na przykład składników nietestowanych na zwierzętach i tak dalej. Ale mówię, tu się nie mieszam. Wracam do tego sklepu, do którego poszłam, bo znowu robię dygresję. W tym salonie sobie stała ta szminka, wiecie, była taka piramida bestsellerów. No i na szczycie tej piramidy była ta szminka, więc jak zapytałam panią ekspedientkę, czy ona jest, to pani się uśmiechnęła i powiedziała, że oczywiście, wskazała na szczyt tej piramidy. No i jeszcze dodała pani, że już mamy ostatnie sztuki. Ale że domawiamy i niedługo będzie więcej. No i pytanie, czy ja w ogóle miałam chwilę zawahania? No nie miałam i tu jest ta ciekawostka, bo właśnie tak jak mówiłam wcześniej, ja się starałam omijać marki, które nie mają tak do końca wyjaśnionego tego statusu cruelty free. Natomiast tutaj powiem wam, że po prostu obudziło się we mnie tak ogromne pragnienie, żeby mieć tę szminkę z TikToka, że autentycznie moje zasady były mniej ważne niż to, czego za chwilę doświadczę, że będę miała taki piękny kolor ust, że będę wyglądać jak Liv Tyler we Władcy Pierścieni. O właśnie, bo tutaj dochodzimy do sedna tak przy okazji, bo z tego co się zorientowałam, to źródło tego wiralu bierze się z prawdziwej albo mniej prawdziwej historii. Nie sprawdziłam, nie da się tego sprawdzić, czy to jest tak na 100% historia prawdziwa, czy troszkę naciągana. Chodzi o to, że ktoś tam odkrył, którą dokładnie szminką była malowana aktorka na planie filmu, właśnie Liv Tyler. Szminka Arweny, o. To się pojawiło właśnie, bo ta jej bohaterka się nazywa Arwena. Tutaj muszę przyznać, że ja Władcy Pierścieni to tak za bardzo nie jestem fanką i nie oglądałam, ale wiem jak wygląda tam Liv Tyler i wygląda pięknie. Chętnie bym jeszcze wiedziała jaki ma na sobie róż, to też od razu bym chętnie kupiła. I tak mniej więcej latem zeszłego roku ta szminka się na TikToku pojawiła. Z ust do ust podawana nomen omen stała się w pewnym momencie najbardziej pożądaną pomadką na świecie. Ona w pewnym momencie przebiła nawet inny viral, a mianowicie Pillow Talk Charlotte Tilbury, którą zresztą też już wypróbowałam, odkrywając, że ma aż 3 odcienie, ale o tym za chwilkę. Jak się miewa sprawa z Black Honey? No doskonale. Wszystko się zgadza. Wiecie, jest tak, że już mam lata doświadczeń, jeśli chodzi o szminki i popełnione błędy i przetestowałam mnóstwo marek i mnóstwo kolorów i dziś świetnie wiem, co mi odpowiada, a co nie przejdzie. Zatem czytając o szmince miałam pewne podejrzenia, że będzie to produkt, z którego będę zadowolona. Natomiast gdyby nie viral, to ja bym nie miała pojęcia, że istnieje. Z kolei z Pillow Talk było nieco inaczej, bo otwieram cudzysłów albo cytat, kolor, który pasuje wszystkim, okazał się dla mnie zdecydowanie za jasny. Czy poczułam się oszukana? Może troszkę nabrana, natomiast to bardzo mocne słowa. No, chyba nie byłam jedyna, bo marka dosyć szybko wypuściła 2 ciemniejsze kolory od tego idealnego, który pasuje każdemu. Jeszcze jest kolor medium i intense, prawdopodobnie właśnie dla takich marud jak ja. Tutaj jest historia o makijażystce właśnie Charlotte Tilbury, która przez lata miksowała różne szminki różnych marek, by stworzyć uniwersalny odcień, jak najbardziej zbliżony do naturalnej barwy ust. No i wiecie jak jest, jak popatrzycie sobie nawet na osoby, które właśnie wokół was siedzą, jak słuchacie sobie tego podcastu, to zobaczycie, że każda z nich ma zupełnie inny kolor ust, więc bardzo trudno jest stworzyć jeden produkt, który będzie pasował każdemu. Charlotte stworzyła w końcu swoją markę i swoją szminkę. Ta marka zdobi twarze oscarowych gwiazd na czerwonym dywanie w tym momencie, no bo Charlotte Tilbury jest taką makijażystką no, z bardzo wysokiej półki, niezwykle uzdolnioną i niezwykle skuteczną, no a jej kosmetyki rzeczywiście no, robią robotę, jak to się mówi. A jeśli zechcemy podliczyć hashtag Pillow Talk na TikToku, to wyskoczy nam liczba 329 milionów. I znów, nie pomyliłam się. Z tym, że tu mamy już lata wiralowej egzystencji. W 2020 roku Pillow Talk w Stanach Zjednoczonych sprzedawała się średnio co 2 minuty. Takie oficjalne dane od marki to były. Dzisiaj Pillow Talk to jest cała linia naturalnie wyglądających kosmetyków przez konturówki, róż do policzków, cienie do powiek, tusz do rzęs. Ten ostatni jest beznadziejny, tak swoją drogą, skusiłam się i nie polecam. A dlaczego się skusiłam? Tylko przez nazwę, ponieważ szminka w kolorze medium okazała się ideałem, byłam przekonana, że cała reszta automatycznie ją dogoni. No cóż, pułapki. Pułapki. Wiecie, ja się zastanawiam nad taką rzeczą jeszcze, bo czy to w ogóle jest możliwe, że te wszystkie wirale są sprawnie przeprowadzoną akcją marketingową? Z jednej strony nic tak dobrze nie działa jak organicznie budowana popularność. To mówię tutaj o względach zaufania. Nie badałam skuteczności sprzedażowej. Zresztą dlaczego tak bardzo się eksploatuje w sprzedaży influencerów? Bo zanim byli influencerami, stanowili najbardziej szczerą grupę w internecie. Jako niezależni blogerzy czy twórcy polegający po prostu na swoim doświadczeniu i piszący, polecający to, co lubią, to, czego używają. No to się nie mogło długo utrzymać, bo miało za dużą wartość marketingową, by tego nie wykorzystać. Stąd całe zamieszanie z oznaczeniem reklam na przykład teraz. Ale to znowu jest temat na inny odcinek. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy chcę poruszać ten temat tak w podcaście, bo to jednak jest dalekie od moich zainteresowań. Ale naprawdę, poważnie się zastanawiam, czy 45 milionów szczerych poleceń marki Clinique mogło powstać w całkiem naturalny i niekontrolowany sposób. Ale z drugiej, no, wirus ma to do siebie, że rozprzestrzenia się po swojemu. I no, powiem wam, że naprawdę nie wiem, jak to jest. Jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń, jeśli macie takowe, albo jeśli macie wiedzę, jak to jest zrobione. Może jesteście gdzieś wtajemniczeni w pewne rzeczy, w które ja nie jestem wtajemniczona i na przykład już wiecie, że pewne wiralowe kampanie marketingowe odbywają się, tylko na przykład my o tym nie wiemy, no to wpadajcie na harelblog.pl i zostawcie proszę kilka słów pod wpisem zapowiadającym ten odcinek. Oczywiście bez zobowiązań, jak będziecie chcieli, jak nie będziecie chcieli, to nic nie zostawiajcie. Daleka jestem od proszenia, żeby ktoś dał łapkę w górę, czy nie wiem, jak to tam się nazywa, suba. Nie, w ogóle bez przymusu. Bez przymusu. No ale ciekawa jestem. Ciekawa jestem, bo aż czasami trudno uwierzyć, że tak jak to Pillow Talk, ile 329 milionów wzmianek i to są zazwyczaj wzmianki pozytywne. No nie przejrzałam milionów, nie przejrzałam nawet miliona wzmianek, ale mam wrażenie, że to są wzmianki jednak polecające tę szminkę, a nie jakieś łzy nad złym produktem. No ale do rzeczy i do sedna, proszę Państwa, bo do mody może w końcu przejdziemy, bo wiralowe bywają przecież ubrania, na przykład spódniczka Miu Miu, z której się śmieję, że nie wiem, czy jest krótsza od góry, czy od dołu. W tym roku obecna na najważniejszych okładkach wiosennych magazynów ze sklepów, ona zniknęła bardzo szybko, a jak się pojawia gdzieś w jakimś sklepie internetowym, to szybko bardzo znika. A wcale nie jest łatwa w noszeniu. No chyba, że nie mamy problemu z jakimiś fałdkami czy wystającymi pośladkami. No ja bym się czuła niekomfortowo w niej, zwłaszcza siadając, aczkolwiek nie mam jakiegoś dużego problemu ze swoimi fałdkami, ale po prostu lubię jednak czuć się ubrana, a w niej raczej bym się czuła rozebrana. Aczkolwiek chyba teraz Prada dodała do niej shorty takie przyszyte. Wiralowe są też buty Yeezy za każdym razem. To są, wiecie, Kanye Westa, te wszystkie historie. No przed premierą każdego modelu pod sklepami się ustawiają kolejki, łącznie z takimi nocnymi w namiotach. Sama widziałam na warszawskiej Chmielnej swego czasu. Nie pamiętam modelu, ale po któryś model naprawdę się ustawiała taka bardzo poważna kolejka już dzień wcześniej. Teraz praktycznie nie do zdobycia są takie gumowe kapcie. Zresztą kopiowane przez każdą szanującą się sieciówkę, bo oczywiście wirale mają to do siebie, że ludzie nie chcą czekać, poszukują modeli zastępczych. No jak myślicie, skąd cała szeroka obecność tak zwanych duplikatów? Duplikatów nawet kultowych kosmetyków. To sobie też można zobaczyć, czy na TikToku, czy na Insta, może już trochę mniej, kiedyś na YouTubie, ale chyba też teraz trochę mniej, na pewno mniej niż na TikToku. Zarówno te wspominane przeze mnie dzisiaj szminki, jak Black Honey czy Pillow Talk, to mają całe długie listy zastępników. No podobnie z kapciami Kanye Westa. I tu jest ciekawostka, bo pan West jest odpowiedzialny też za wiralową popularność modelu Boston Birkenstocka. Podobno na sesję do magazynu GQ przyszedł w swoich Birkenstockach i w ogóle dał się w nich sfotografować na okładkę. To nie była zasługa stylisty, podobno tylko właśnie jego, ale to mówię, no nie wiem, czy to nie są jakieś takie ploteczki. No tutaj odpowiedników tych Bostonów też jest sporo, bo też Bostony trudno kupić, ale to z kolei wynika z produkcji lokalnej niemieckiej, bo po prostu no, jest zapotrzebowanie o wiele większe niż możliwość wyrobu tego na czas. Co jeszcze? No, na przykład spodnie bojówki, teraz w ogóle nazywa się je cargo. Dlaczego w 98 roku były bojówkami, a w tym roku już nie są? No bo co to za hashtag bojówki? Nie ma hashtagu bojówki raczej, jest hashtag cargo, międzynarodowy. To dosyć ironicznie początkowo stosowany, bo w sumie cały trend Y2K, czyli ten trend przełomu tysiącleci, też się tak wiralowo rozpędził na początku właśnie tak trochę żartobliwie, jako takie nawiązanie do czegoś, co było i do czegoś, czego w ogóle teraz nie widać, więc czemu by nie spróbować. No, tak samo jak stringi do biodrówek, to już też się dzieje, mimo że pewnie moje rówieśniczki powiedzą, że nie, niemożliwe, ale to ja wam powiem. Wtedy niestety, ale możliwe i być może powstanie jakiś hashtag i też stringi do biodrówek staną się wiralem. Jeszcze zastanawiam się w ogóle, jak to jest, no bo okej, stają się rzeczy popularne, ale o co chodzi z tym naszym pragnieniem, żeby ją mieć? Czy może raczej z pragnieniem, żeby pokazać, że ją mamy? Bo jak pokażemy, to znaczy, że jesteśmy na czasie, że nadganiamy, że się orientujemy. A przecież nie ma nic gorszego niż nie nadążać. I to znowu tu jestem ironiczna, bo wiecie co, nawet poważane magazyny mody nie nadążają za wiralami. I od razu dodam, że nie muszą, bo wiral jest poza schematem, jest poza... Nawet mogłabym powiedzieć poza trendami, ale zaraz to rozwinę. Na pewno poza trendami narzucanymi przez reklamodawców, bo no jeszcze się temu wymyka, bo jeszcze jest organiczny, jeszcze jest naturalny przynajmniej. No, z tego założenia wychodzę i na tym założeniu opieram w ogóle cały ten odcinek. Jeśli ktoś mi nagle się odezwie, że to jednak wcale już nie jest takie naturalne, no to wtedy, no nie wiem, chyba trzeba będzie zrobić drugą część. Natomiast wracając do tych magazynów, bo ja myślę, że zaraz się w ogóle znajdzie sposób, żeby wirale odpowiednio kontrolować, może już się nawet znalazł, no tak jak, nie wiem, blogi czy media społecznościowe też to było bardzo organiczne, teraz jest coraz mniej i wręcz czasami osoba, która na przykład bardzo mocno działa tak naturalnie, intuicyjnie, też w ogóle jest i tak odbierana za taką, która ma całą jakąś strategię tego wszystkiego. No, ale na razie nie sądzę, żeby viral był aż tak bardzo mocno świadomie wykorzystywanym narzędziem. Natomiast myślę, że niedługo ktoś napisze do niego instrukcję i będzie. Dlatego wciąż ważne są takie pytania, to już teraz nasze, jako odbiorców, konsumentów, klientów, czy naprawdę chcemy to mieć? A to coś, nie mówię może o piosence Kate Bush, ale już o kapciach Yeezy, czy o szmince Black Honey, no oczywiście, że chcemy ją mieć. A jeśli chcemy ją mieć, to dlaczego? Czy nam się to coś przyda? Czy będziemy z tego korzystać? Czy po prostu jest to ciekawość albo realna potrzeba? Ja tak szczerze mówiąc, jak sobie myślę o tej naszej dzisiejszej szmince, od której zaczęłam opowieść, to u mnie to była ogromna ciekawość. A teraz jest realna potrzeba, bo wiem, że kupię po raz drugi, trzeci i czwarty na pewno, że to jest taka rzecz, która ze mną zostanie, więc akurat tutaj taka pozytywna historia. O trendach trochę, bo obiecałam, bo mam takie wrażenie, że w tej kulturze instant, w której żyjemy, czyli takich wszystkich takich błyskawicznych rozwiązań, to naturalną koleją rzeczy viral zajmuje miejsce trendu. albo zajmuje miejsce obok trendu. No, czym się w ogóle różni trend od wiralu? No, trend to jest szerokie pojęcie. To nigdy nie jest jakaś jedna rzecz, dany fason, kolor czy styl, ale cały kontekst, z którego to wszystko się bierze. Natomiast viral to jest pewna wypadkowa, to jest pojedyncze zjawisko. Ono może wynikać z trendu, ale nie musi. I może rodzić jakiś trend, ale nie musi. I bardziej opiera się na emocjach, to tak jak już było wspomniane wcześniej, i na pragnieniach. Rzadziej prowadzi do niego jakaś szersza historia. I wydaje mi się, tutaj podkreślam, wydaje mi się, bo nie badałam tego, ale on chyba nie przechodzi takiej całej krzywej trendu, bo po prostu nie ma na to czasu. Zaznaczam, to jest moja obserwacja. Być może tutaj badacze trendów się odezwą i mają inne zdanie na ten temat albo jakieś wyniki badań, to ja bardzo chętnie poznam. Ale wracając, viral dotyczy zwykle jednej konkretnej rzeczy. Jednego produktu, jednego koloru, jednego wzoru, jednej piosenki. Też to musi być dokładnie ta rzecz, dokładnie ta szminka, dokładnie ten but, dokładnie ten model jeansów, czy dokładnie ta konkretna marka musi tym jeansom towarzyszyć. Czy viralowi bliżej do mikrotrendu w takim razie? No, tutaj już coś świta, natomiast mikrotrend to jest jednak wciąż taka rzecz, która łączy w sobie wiele. Wiecie, te wszystkie określenia z sufiksem core, cottagecore, godcore, softcore, normcore, tu się mieści o wiele więcej niż w viralu. Swoją drogą to core też się stało viralem, bo dziś większość mikrotrendów ma tę końcówkę, błędne koło. Na koniec już najnowszy przykład wykorzystania viralu, świeżutki z kolekcji Vetements na wiosnę, lato 2023. To t-shirt z napisem Stop Being Rich. Czy coś wam świta? Myślę, że wam świta. To koszulka jest nawiązaniem do takiej koszulki, którą miała na sobie Paris Hilton podczas pokazu swojej siostry, czy raczej kolekcji, którą jej siostra tam stworzyła, zaprojektowała w 2005 roku. Tylko jeden taki szczegół, że ta koszulka nigdy nie istniała. Dzisiaj to byśmy określili mianem fejka. To był fake. To był taki mem, który stał się viralem. Bo pamiętacie, miała Paris Hilton taką koszulkę Stop Being Poor. Był taki napis. No, okazuje się, że prawdziwy napis głosił Stop Being Desperate. No ale kto by o tym pamiętał? Zwłaszcza, że rozniosło się to zdjęcie z fałszywym napisem przerobionym i no już się raczej z internetu nie wykasuje, mimo że sama Paris Hilton się starała to sprostować, bo w 2021 roku przeprowadziła całą akcję w mediach społecznościowych, podpisała ją Nie wierz we wszystko, co czytasz i wyjaśniała sprawę na filmiku. No, Vetements wziął się za taki element popkultury, który istniał tylko w świecie wirtualnym i to tym, który wprawdzie najlepiej się klika, ale już niekoniecznie zgadza z prawdą. Więc zobaczcie, viral atrakcyjny, owszem, przynajmniej na pierwszy rzut oka, klikalny, taki dyskusyjny, skłaniający tutaj do jakiejś refleksji lub rozmowy lub dialogu lub nawet jakiejś emocji, ale już niekoniecznie prawdziwy. I teraz kwestia, czy w niego uwierzymy, czy nas zdobędzie. I kwestia, żebyśmy pamiętali, że to od nas zależy. Taką chciałabym mieć nadzieję, że to jednak od nas zależy. No i tutaj jeszcze zupełnie obok mody, ale wiecie, co innego szminka Black Honey, a co innego jakiś fake news, który się rozprzestrzenia, no też z mocą właśnie wiralową, a my nie sprawdzamy źródeł, tylko podajemy go dalej. No ale to już też znowu mówię temat na inny odcinek i nie wiem, czy na odcinek mojego podcastu. Natomiast no warto sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać. I tym bym chciała zakończyć, żeby już nie rozwlekać. I no, myślę, że jeszcze kiedyś do virali wrócimy, a tymczasem życzę miłego dnia, albo miłego wieczoru, albo miłego poranka, w zależności od tego, kiedy będziecie słuchać tego odcinka i do usłyszenia wkrótce.